Michał Jazdowski i kandydat Paktu Senackiego w okręgu numer 6. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Dzień dobry. Czy czuje się pan senator, minister trochę jak syn marnotrawny, powracając na łono dolnośląskiej ziemi?
No w żadnym razie nie jako syn marnotrawny, bo nie z mojej to woli miała miejsce ta przerwa po prostu 4 lata temu.
Nie mógł pan zawsze zrezygnować.
4 lata temu w Pakcie Senackim nie było dla mnie miejsca we Wrocławiu.
Jak wiemy,
jest to porozumienie wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Dolnemu Śląskowi i Wrocławiowi służę pracą publiczną od drugiej połowy lat 90., szczególnie wtedy, kiedy byłem ministrem kultury. Więc nie mam poczucia powrotu, mam poczucie kontynuacji i że kandyduję w miejscu, dla którego niemało zrobiłem, które dobrze znam i mam poczucie odpowiedzialności.
To z jakim dorobkiem senatorskim przyjeżdża pan do Wrocławia? Co pan chce zaoferować nam, mieszkańcom?
Rzetelną pracę w Senacie i w sprawach ogólnopolskich, bo przecież Senat jest instytucją władzy centralnej, ustawodawczej, tak? A więc potrzebujemy przede wszystkim odbudowy cywilizowanego państwa po zniszczeniach dokonanych przez obecną władzę. Polacy zasługują na niezależne i sprawne sądownictwo, na służbę cywilną.
Jest pan prawnikiem z wykształcenia, więc pan to czuje.
Mało tego, przygotowywałem ustawy naprawcze, które dawały jeszcze szansę na rozwiązanie sporu z Unią i na odzyskanie pieniędzy
Z KPO.
Ale
dzisiaj premier mówi, że otrzymamy zaraz po wyborach.
W tym środku. Próbowałem tego znacznie wcześniej. Rok temu opracowałem ustawę ostatniej szansy, ustawę o Sądzie Najwyższym, która gdyby była przyjęta przez Prawo i Sprawiedliwość, mielibyśmy rozwiązany spór z Unią Europejską, mielibyśmy te środki na sfinansowanie wielu projektów, także projektów dotyczących naszego regionu, choćby Centrum Chorób Płucnych w Oleśnicy, czy oczyszczalnie ścieków, modernizacja oczyszczalni ścieków w Długołęce, jak i wiele, wiele innych inicjatyw, same inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, które straciliśmy, opiewają na 850 milionów euro, czyli na 3,5 miliarda złotych. To jest skala strat, którą ponieśliśmy także jako nasz region wskutek zawziętości Prawa i Sprawiedliwości, wskutek polityki zawłaszczenia sądownictwa, która nie przyniosła lepszego sądownictwa, bo każdy, kto idzie do sądów dziś...
Ma poczucie tego... środki KPO, jak mówi pan premier Donald Tusk, zaraz dzień po wyborach. Pytam się...
Dzień po wyborach nie, ale jeśli powstanie nowy...
Zbyt górnolotne.
Jeśli powstanie nowy rząd, to jednym z jego pierwszych zadań jest uchwalenie tego, co nazywam ustawami naprawczymi, które odblokują środki.
A może teraz wypadałoby coś podpowiedzieć rządzących?
Ale ja podpowiadałem systematycznie, kilkakrotnie i nie słuchali. Wolą trzymanie w garści środowiska sędziowskiego, jak i całego aparatu państwa. Wolą władzę bez granic i władzę na zawsze, niż rozwiązanie konfliktu z Unią Europejską i pozyskanie potrzebnych nam środków. Środków, z których korzystają znacznie bogatsze narody niż my. Tak? Włosi czy Hiszpanie to są narody z nagromadzonym majątkiem, nawet jeśli te kraje przeżywają pewien rodzaj kryzysu finansów publicznych, to nagromadzony majątek jest ogromny i oni wydatkują środki, których my jesteśmy pozbawieni.
308 ponad tysięcy, tyle pana zdobył, taki był imponujący wynik w 2019 roku we Wrocławiu, Obwarzanku. Raczej to będzie trudne zdobycie takich głosów i tutaj pojedynek z Jarosławem Obremskim, obecnym wojewodą, ale także bezpartyjni samorządowcy wystawili już swojego kandydata.
Tak, trzeba do wyborów podchodzić...
Czym pan chce przebić swoich rywali?
Wiarygodnością tego, że zawsze w sprawach merytorycznych dotrzymuję słowa. Dorobkiem z obecnej kadencji, na której składa się nie tylko to, o czym rozmawialiśmy, tak, to znaczy ustawy naprawcze w sprawie sądownictwa, ale plan modernizacji i unowocześnienia polskiego parlamentu. Zasługujemy na transparentną i rzetelną legislację. To, czego PiS dopuścił się w sprawie stanowienia prawa. To jest absolutny skandal. Ustawy uchwalane w 5 godzin, ustawy niespójne, ustawy zaskakujące obywateli, zaskakujące przedsiębiorców. Mój program Otwarty Parlamentaryzm, zaakceptowany przez wszystkie ugrupowania opozycyjne, oznacza między innymi przywrócenie warunków rzetelnego, jawnego dla obywateli stanowienia prawa. W kwestiach strategicznych dla państwa, takich jak bezpieczeństwo. Wszyscy tym żyjemy, bo
ja pamiętam pana inicjatywę, niedawną inicjatywę, która została podjęta przez pana senatora, również Kwiatkowskiego. Czy macie już projekt ustawy?
Tak, projekt ustawy jest sporządzony i za chwilę będzie drukiem senackim i będzie elementem dorobku, takim materiałem do dobrego rządzenia. Chodzi o to, by w kwestiach polityki obronnej, wielkich inwestycji zbrojeniowych, które przecież trwają nie rok, dwa, tylko często 15-20 lat, działać ponad podziałami. Ustanawiamy mechanizm, proponujemy mechanizm współpracy dla bezpieczeństwa, powołanie Komitetu Strategii Państwowych, który będzie miejscem...
Co to za twór właśnie?
To będzie miejsce kooperacji między rządem a opozycją. Każdym rządem i każdą opozycją.
A czyli także, to porozumienie ponad podziałami, rozumiem.
A także środowisk eksperckich, tak aby zapewnić ciągłość państwa, ciągłość decydowania w kwestiach tak ważnych jak zamówienia zbrojeniowe, jak planowanie polityki obronnej. Opracowaliśmy to wraz z ekspertami, z panem profesorem Piekarskim z Wrocławia, z profesorem Izdebskim z Warszawy i jestem przekonany, iż w interesie Rzeczypospolitej jest to, by ten projekt podjąć. My broniliśmy jako Koalicja Polska PSL uszczelnienia granicy z Białorusią. Jestem zwolennikiem wydatków na intensywnych wydatków na obronę narodową. Musimy się zbroić tak, aby Rosja nigdy nie była zdolna do zaatakowania Polski, tak aby ten plan zaatakowania Polski był na tyle kosztowny, żeby nikt nie podniósł na nas rękę, ale jednocześnie dodajmy do tego ten element kooperacji dla bezpieczeństwa. W sprawach tak zasadniczych powinniśmy współpracować ponad podziałami. To oczywiście wymaga także odpowiedzialności
ze
strony obecnego rządu.
Ja tak zastanawiam się, czy to będzie możliwe, chociażby w przyszłym parlamencie.
Antoni Słonimski mówił, że w Polsce nawet to jest taki kraj, w którym nawet zmiany na lepsze są możliwe, więc trzeba proponować.
A co z murem na granicy z Białorusią? Powinien być rozebrany?
Powinien być szczelny, póki istnieje zagrożenie grania uchodźcami, posługiwania się falą migracyjną przez Rosjan i reżim białoruski po to, by osłabić czy też zderegulować Polskę. Także powinien być szczelny. Marzę o tym, żeby za jakiś czas mógł przestać istnieć, ale póki to zagrożenie istnieje, zagrożenie posługiwania się ludźmi w nieszczęściu do tego, by rozbić państwo polskie, ten mur powinien istnieć.
Oglądał pan może film Zieloną granicę, pani Holland?
Nie
budzi obecnie kontrowersji właśnie o granicy białoruskiej. Jako minister kultury i dziedzictwa narodowego
obiecuję, że że będę oglądał i kiedyś będę gotów odpowiedzieć na to pytanie, ale trudno mi odpowiadać na pytanie w sprawie filmu, którego nie oglądałem.
No to może będzie okazja do tego, żeby porozmawiać. Zastąpienie kuratoriów oświaty centrami doskonalenia dla nauczycieli i likwidacja ocen zachowań uczniów i paski z różnych kolorach na świadectwach za różne osiągnięcia zamiast dotychczasowych za wysoką średnią. Wczoraj jest rozpoczęcie roku szkolnego, a to propozycja Szymona Hołowni. Pan wpisuje się w pakt senacki, który reprezentuje. Co pan myśli o takiej nowoczesnej drodze szkolnictwa, edukacji?
To jest jeden z dobrych pomysłów. Dziś model edukacji pana Czarnka zakłada ręczne sterowanie, centralizm. To skutkuje to tym, że wszyscy sobie nie ufają, tak? Nauczyciele obawiają się, dyrektorzy obawiają się centrali. Ściśle rzecz biorąc, mało nauczycieli już chce zostać dyrektorami z obawy na skutki tej toksycznej relacji między ministerstwem, kuratoriami a
23 tysiące wakatów, ponad 20 tysięcy nauczycieli.
Jednocześnie status zawodowy i status materialny nauczyciela jest bardzo niski, więc trzecia droga, nie tylko trzecia droga, ale...
Ale pan jest za takim nowoczesnym szkolnictwem, edukacją, by takie paski pojawiały się.
Ja jestem przede wszystkim za tym, żeby szkoła była sferą wolności i bezpieczeństwa, żeby była wolna od polityki, od ideologii wszelkiego znaczenia, czy wszelkiego autoramentu, czy to skrajnie prawicowej, czy też skrajnie lewicowej, by stawiała na rozumienie świata, bo dzisiaj wiedza jest dostępna, tak?
Ogólnodostępna, możemy z niej korzystać.
Dla nas samo przekazywanie wiedzy było pewnym... znajdowało się w centrum edukacji, bo wiedza była... dostęp do wiedzy był ograniczony. Dzisiaj dostęp do wiedzy jest nieograniczony, ale chodzi o jej interpretowanie, o zdolność do syntetycznego myślenia.
Do zdobywania także informacji i wiedzy,
tak, do przekształcania
i
do rozwiązywania problemów.
Likwidacja kuratoriów, to dobry pomysł? Popierałby pan go?
Na pewno chciałbym kuratoriów, które będą miały partnerski, pozytywny stosunek i pozytywną relację do szkół, a jednocześnie w sytuacjach bardzo trudnych opiekowały się dyrekcją w kłopocie. Mniejsza o nazwę. Ja kilka razy odnotowałem sytuację, w której dyrektor musiał usunąć ucznia, który szkodził całej społeczności, dopuszczał się przestępstw i kurator nie stanął w jego obronie, mimo że ideologia tej władzy jest, ma w centrum dyscyplinę, karę, odpowiedzialność karną, to wtedy, kiedy trzeba zareagować, oni nie potrafią zareagować, zostawiają dyrektora szkoły samemu sobie. Ale co do zasady, szkolnictwo jest jak ogród.
Trzeba go pielęgnować.
Tak. To nie jest rzecz na rozkaz. To jest zajęcie dla ogrodnika. To jest zajęcie dla ogrodnika, a nie dla budowlańca, z wielkim szacunkiem dla budowlańców, którzy wchodzą i mocno budują. Dla ogrodnika. To jest zajęcie dla ogrodnika. Sam jestem nauczycielem akademickim.
Zgadza się.
I wiem, że...
Poprawić im pensję? I nauczycielom zwykłym, i nauczycielom akademickim. Ma pan jakiś pomysł? Jakie powinny być przede wszystkim te pensje? Ile powinny wynosić? Tak by godnie mogli reprezentować to społeczeństwo, ten zawód.
No na pewno nie 4-4,5 tysiąca złotych, bo wtedy będzie mieć ten stan...
Bo zarobki są nauczyciela już wyższej.
Ale mówię o netto. Ktoś zaczyna pracę w szkole?
3600 brutto.
No właśnie.
To są... zarobki początkowe nauczyciela. Jak to zmienić?
To jest kwestia decyzji, na co wydaje się pieniądze, tak? To jest kwestia świadomych decyzji, ale Prawo i Sprawiedliwość bardzo świadomie zdegradowało ten zawód, bo był politycznie niepotrzebny. Polska nie jest krajem nie tyle tak ubogim, co tak niezasobnym, jak 10 czy 15 lat temu. Polskę stać na to, by nauczycielom utytułowanym, pracującym od 10-15 lat w szkole płacić na poziomie 10 tysięcy złotych, tak? To nie jest szokujące. Proszę powiedzieć nauczycielowi w Niemczech i we Francji, że będzie miał zarabiać poniżej 2000 euro. To jest...
Niewyobrażalne, panie.
To jest całkowicie niewyobrażalne. To jest na to Polskę stać, tylko trzeba inaczej sformułować priorytety.
Weźmie pan udział w referendum?
Nie.
Mhm, czyli co pan zrobi?
Przede wszystkim to nie jest referendum. To nie jest referendum, to jest plebiscyt, bo referendum to jest możliwość rozstrzygnięcia przez obywateli w sposób bezpośredni sprawy, która powinna być rozstrzygnięta ponad podziałami, w tym sensie, że jej waga jest tak duża, że przerasta i horyzont obecnego czasu, i legitymację samego rządu. Tak? Jest tak istotna. No, Brexit był tak istotną sprawą.
Ja to rozumiem, ale pan wchodzi, rozumiem, do komisji wyborczej, zabiera pan kartkę do głosowania, oddaje pan głos, rozumiem, że na siebie między innymi. Natomiast co później? Pan tą kartkę oddaje? Czy pan w ogóle nie ma rejestracji tego referendum? Jak to jest, tego udziału w referendum?
No nie oddam głosu referendalnego, bo uważam, że to jest plebiscyt. Plebiscyt to jest narzędzie podtrzymania władzy przy pomocy głosowania powszechnego. To jest rodzaj oszustwa i szkody wyrządzonej obywatelom. Te wszystkie kwestie rząd może podjąć sam, jeśli chce. Granica na Białorusi jest bezpieczna. Nikt nie proponuje wydłużenia na nowo wieku emerytalnego. Te rzeczy są w gestii każdej władzy, która ma dobrą intencję. PiS chce wmówić społeczeństwu, że istnieje jakieś zagrożenie. Mam nadzieję, że Polacy na to oszustwo się nie nabiorą.
Czy błędem całej opozycji jest fakt, że nie poszliście razem w tych wyborach?
A tutaj znowu nawiążę do ogrodnictwa, że różnorodność jest...
No tak twierdzi między innymi pan Tomasz Siemoniak, więc pytam pana, czy pan podziela taką opinię?
Idziemy w takiej formule, w jakiej idziemy. Są trzy...
Ale nie jesteście w stanie przebić na razie Prawa i Sprawiedliwości w tych sondażach.
Trzy podmioty. Jesteśmy zjednoczeni w wyborach senackich. Różnorodność, elastyczność jest w moim przekonaniu lepszą odpowiedzią, dlatego że jedna lista oznacza ryzyko zgubienia wyborców, tak? Którzy poczują się niereprezentowani. Różnorodność oznacza, że wszyscy mogą być reprezentowani. Wszyscy, którzy chcą zmiany w Polsce, będą reprezentowani. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, trzeba z pokorą spojrzeć na wybory. To jest... Wchodzimy w zasadniczą część rywalizacji. Jaki będzie werdykt Polaków?
Półtora miesiąca niespełna pozostało nam.
Ja liczę, że będzie korzystny dla Paktu Senackiego, korzystny dla ugrupowań opozycyjnych.
1 października będzie pan w Warszawie na Marszu Serc? Ramię z Donaldem Tuskiem?
Będę na pewno skoncentrowany na tym, żeby pokazać program reformy szkolnictwa wyższego. Opublikowałem tekst na łamach Rzeczypospolitej. Piątka dla nauki. To będzie dla mnie priorytet. Nie wiem, gdzie będę 1 października, ale wiem, że na początku roku szkolnego, roku akademickiego, moim podstawowym zadaniem jest ogłoszenie i prezentowanie programu wsparcia dla nauki, wsparcia dla uniwersytetów. Jeśli wszystkie ugrupowania opozycyjne podejmą decyzję o obecności 1 października w Warszawie, też to uczynię.
Senator Kazimierz Michał Jazdowski i kandydat Paktu Senackiego w okręgu numer 6. Dziękuję bardzo, poranny gość.
Dobrego dnia, dziękuję.
Dobrego dnia, życzymy.
Poranny gość. Radia Rodzina.